Dzień dobry, kłaniam się nisko. Moim gościem jest, jak wspomnieliście, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Fogiel. Ja się zawahałem, bo nie tylko rzecznik, ale również szef Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, świeża sprawa. Witam serdecznie.
Moje gratulacje. Pańskim zastępcą został poseł Przemysław, pozostaje Przemysław Czarnecki. To jest ten poseł, przypomnijmy, który osiągnął stan nieważkości, nie wznosząc się w przestworza, i siepacze Rafała Trzaskowskiego umieścili go w lochach Izby Wytrzeźwień. Czy on będzie dalej pańskim zastępcą?
Na razie nie ma decyzji o zmianach w składzie prezydium, więc sytuacja
pozostaje stabilna. On został zawieszony przez PiS, dobrze pamiętam?
Został zawieszony w prawach członka partii.
No to ale kogo on reprezentuje w takim razie w prezydium bardzo prestiżowej Komisji Spraw Zagranicznych?
Ale członkiem klubu pozostaje, no i praw poselskich nie stracił.
Czyli oburzyła się tylko partia Prawo i Sprawiedliwość, bo klub poselski nie takie zna przypadki, więc się nie oburzył, tak?
No to była decyzja prezesa Kaczyńskiego.
No to co dalej z nim?
Dalej to zdecyduje rzecznik dyscyplinarny, pan poseł profesor Karol Karski. Z pewnością będzie pan miał okazję go zapytać.
Profesor Karski, ten specjalista od ujeżdżania meleksów, więc myślę, że i wyrok będzie bardzo surowy. A teraz poważniejsze sprawy niż przygody posłów PiSu. Inflacja 18%, blisko 18%. Powoduje, że rodzą się pytania, czy 500+, które w tej chwili realnie wynosi, jeżeli liczymy ceny z 2016 roku, mniej niż 400 zł, czy ono będzie waloryzowane?
W tej chwili waloryzacja dotyczy przede wszystkim rent i emerytur. Ostatnia była wysoka, już za chwilę pierwsi emeryci otrzymają te wyższe świadczenia. Jeśli chodzi o inne programy, to na razie nie ma takich planów, chociaż oczywiście...
Nie ma planów podniesienia 500+ do 700 zł, jak
w tym momencie,
w tym momencie, to znaczy dzisiaj nie ma, jutro będzie?
No i w najbliższej przyszłości nie będzie. No, cały czas będziemy oczywiście analizować sytuację budżetową, sytuację polskich rodzin i gdzieś na zawsze. Nie jestem w stanie tego wykluczyć, ale w tym momencie się nie ma takich decyzji.
Czyli co, PiS zostawia to sobie jako obietnicę wyborczą na jesienne wybory?
Nie patrzymy na to pod kątem obietnic wyborczych, tylko pod kątem możliwości. Zresztą ostatnio był, ja wiem, że sondaże nie zawsze są najlepszym źródłem informacji, ale ostatnio był sondaż, gdzie większość respondentów, jeżeli dobrze pamiętam, powiedziała, że nie oczekuje w tym momencie podwyższenia tych świadczeń. Zdają sobie też sprawę, że sytuacja
Panie
jest
generalnie jak pan dobrze wie, sondaże są takie, jak chce zamawiający, i to już od dawna. W związku z tym dajmy sobie z tym spokój. Ja mam poważniejsze...
Żeby było jasne, nie wiem, kto był zamawiającym tamtego sondażu.
Ja mam poważniejsze chyba pytanie, bo tak naprawdę 500+ to jest coś, z czym ludzie się pogodzili, że to jest warte mniej niż było, ale cóż, lepsze to niż nic, jak mówią niektórzy. Ale ja mam inne pytanie, bo Paweł Kukiz od jakiegoś czasu przestał głosować z wami. Znaczy głosuje z wami tylko wtedy, kiedy wszyscy głosują tak samo, a tak to głosuje przeciw. To dlatego, że nie wprowadziliście ustawy o sędziach pokoju. No i w takim razie w zasadzie dwa pytania. Będzie ustawa o sędziach pokoju, czy nie będzie? To jest pierwsze.
Zamierzamy ją wprowadzić. No tam są... wie pan, cały problem z tą ustawą tkwi w tym, że ta wizja, którą przedstawia Paweł Kukiz, taka przeniesiona z anglosaskiego wymiaru sprawiedliwości, po prostu sędziów wybieranych przez społeczność, w Polsce rozbija się o ograniczenia konstytucyjne. Musi kandydat na sędziego przejść przez KRS, musi zostać powołany przez prezydenta. Jest koncepcja, żeby to zmiksować.
Czyli będą wybierani, a później powołani.
Będą wybierani, a później technicznie będą musieli ten proces przejść. Wątpliwości ma jeszcze Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiem, że Paweł Kukiz też chyba z nimi rozmawia, ale naszą intencją jest, żeby ta ustawa była.
Na razie widzicie w takim razie na głosie Łukasza Mejzy. I to jest pytanie, czy Łukasz Mejza mógłby liczyć na to, że w najbliższych wyborach znajdzie się na listach PiSu?
Dzisiaj nikomu nie, przede wszystkim to nie moja rola, by komuś proponować miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości, od tego są właściwe gremia, ale dzisiaj myślę, że nikt by nie powiedział, czy będzie na liście, czy nie będzie,
Dobrze, to w takim razie pytanie inne. Czy pan dzisiaj wyobraża sobie, że Łukasz Mejza będzie startował z PiSu? Czy pan sobie to wyobraża?
Trudno mi powiedzieć.
Ale ja pytam o pańską wyobraźnię. Pan nie wie, jaka jest pańska wyobraźnia?
A, wiem, jaka jest moja wyobraźnia, ale ona też ma swoje ograniczenia. Ja, poza tym nie chcę moją wyobraźnią tworzyć faktów politycznych. O, tak to
czyli ucieka pan od
uciekam
tego. Czyli rozumiem, że sprawa jest taka. Głosem Łukasza Mejzy nie gardzimy, ale nim samym nie do końca i na razie nie chcemy powiedzieć, że mógłby startować, bo będzie tylko
nieprzyjemna atmosfera. Nie wiemy naprawdę, jak będzie wyglądać sytuacja w przyszłości, jakie będą uzgodnienia z naszymi koalicjantami, jednymi, drugimi, trzecimi, jak te listy będą ułożone.
Trzecimi? Jak się zastanawiam, ilu wy macie tych koalicjantów, ale...
No, Solidarna Polska, Republikanie Adama Bielana i od nowa Marcina Ociepy, no, redaktorze.
Przepraszam bardzo. Przepraszam najmocniej. Są jeszcze takie twory. 7:59 moim gościem jest nieustająco Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, premier Morawiecki czekał w studiu na rozmowę z Donaldem Tuskiem. Nie doczekał się. Donald Tusk powiedział, że będzie rozmawiał z prawdziwymi dziennikarzami i z prawdziwym przywódcą, czyli z Jarosławem Kaczyńskim. Dojdzie do debaty Tusk-Kaczyński?
W kwestii dziennikarzy wypowiadać się nie będę, to Donald Tusk nieelegancko się zachował. No, jeżeli mamy w ten sposób mówić, to ktoś złośliwy, przecież nie ja, mógłby powiedzieć, że w takim razie czemu ktokolwiek ma debatować z Donaldem Tuskiem, jak mógłby debatować z jakimś prawdziwym przywódcą.
A z kim na przykład?
Nie wiem, trudno powiedzieć. Donald Tusk na różnych obszarach dziejowych reprezentował różnorakie interesy, ale nie.
Jakie interesy? Bo nie wiem, o czym pan mówi, bo pański kolega był bardziej wymowny i powiedział, że pański kolega partyjny, który mówił, że w takim razie z Jarosław Kaczyński będzie debatował z szefową Donalda Tuska, z panią Angelą Merkel.
No, doceniam tę złośliwość kolegi posła. Ale poważnie rzecz biorąc, no Donald Tusk, jeżeli chce być premierem, a jak rozumiem, takie ma aspiracje, to niech debatuje z urzędującym premierem. No, była taka możliwość.
Jarosław Kaczyński będzie debatował z Donaldem Tuskiem jako szef partii, z szefem partii, czy nie?
Jarosław Kaczyński jest dzisiaj szefem obozu Zjednoczonej Prawicy.
No i pytanie, czy będzie debatował z Donaldem Tuskiem.
I spotyka się z Polakami i nie przewiduje...
A Donald Tusk nie jest Polakiem?
Spotyka się z Polakami w całym kraju.
Czy Donald Tusk może pójść na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim?
Może pójść, jeżeli będą jeszcze miejsca na sali, to oczywiście jak najbardziej każdego zapraszamy. Nie, ale poważnie rzecz biorąc, to nie widzę w tym momencie takiej konieczności. Donald Tusk chciałby wrócić do takiego stanu świadomości z czasów, kiedy to on był premierem. Nie zauważył, że minęło już 15 lat, a dzisiaj niech się mierzy jego dokonania, niech się mierzą z dokonaniami rządu premiera Morawieckiego na przykład.
RMF24 interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie, a słuchaczom RMF-u w Zapuszki życzymy miłego dnia. No dobrze, panie pośle, to my porozmawiamy jeszcze ciągle o polityce. Zostawmy Donalda Tuska. Pytanie o komisje śledcze to w zasadzie takie pytanie, które powinienem zadać, chociaż chyba znam odpowiedź. No bo opozycja chce komisji śledczych, mówi się nawet o dwóch. Wy mówicie zamiast komisji śledczej komisja weryfikacyjna, ale jakoś nikomu się do tych komisji nie pali.
Sama idea pojawiła się w debacie publicznej po wywiadzie Donalda Tuska, który postanowił powoływać się na człowieka, który oskarża jego i jego środowisko o łapówkarstwo. Ja już to wchodzić nie będę. Jeszcze dzisiejszym wywiadem do pieca dorzucił Marek Falenta, ale w te ich dziwne relacje ja się nie zagłębiam.
Ale nie, ale zaraz. Pytanie ale... nie jest tak naprawdę już o to, bo rzeczywiście no, Donaldowi Tuskowi średnio to wyszło, bo powołuje się na człowieka, który sam mówi później... Znaczy, jak się okazuje wcześniej, ale to jest ujawnione, że wręczał mu, raczej jego synowi, tysiące euro w torbach z Biedronki. brawo, brawo. Ale pytanie jest poważne. Czy będzie komisja śledcza? Czy Prawo i Sprawiedliwość chce komisji weryfikacyjnej, o której mówił prezes Kaczyński, do zbadania tej sprawy?
A czy pytanie, co nazywamy tą sprawą? Bo jeżeli chodzi o...
będzie drugie pytanie. Najpierw, czy powstanie komisja weryfikacyjna?
A później się ustali do czego?
Nie, a później będę pana pytał, a co ona miałaby badać? Ale najpierw, czy w ogóle chcecie powołania jakiejś komisji weryfikacyjnej? Bo wszyscy mówią, chcemy, chcemy. I to jest, wie pan, jak w chórze, w greckim chórze, wszyscy mówimy, zróbmy coś, zróbmy, idźmy gdzieś, idźmy i nie ruszamy się z miejsca.
Jeżeli mnie pan pyta, czy chcemy, to tak, chcemy powołanie komisji weryfikacyjnej do spraw zbadania całości procesów, decyzji związanych z polskim bezpieczeństwem energetycznym po 2007 roku, ewentualnych wpływów rosyjskich. No jeżeli mamy rozmawiać, to rozmawiajmy poważnie, a nie o jakichś doniesieniach wątpliwej jakości zeznań czy dziennikarzy śledczych.
Panie pośle, dobrze, ja to wszystko rozumiem, tylko mówi pan, chcemy, ale przecież wie pan, że żeby powstała komisja weryfikacyjna, musielibyście złożyć projekt ustawy w tej sprawie. Złożycie taki projekt ustawy, a jeśli tak, to kiedy?
Nie powiem teraz kiedy.
Ale złożycie w ogóle?
No, w tej chwili ustalenia polityczne są takie, żeby taki projekt składać.
A, i to jest ciekawa deklaracja i ważna, czyli Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy powołującej specjalną komisję, komisję weryfikacyjną do spraw zbadania czego?
Do spraw zbadania, no oczywiście będzie sformułowane pewnie jakoś inaczej przez legislatorów, no ale do spraw zbadania całości procesów i decyzji dotyczących polskiego bezpieczeństwa energetycznego od 2007 roku.
A czy podsłuchy też?
Jeżeli gdzieś tam odpryskowo ten wątek się pojawi...
Bardzo ważna sprawa, na przykład Sowa i Przyjaciele, wie pan, bo można powołać komisję, która jeszcze raz będzie badała sprawę podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele, nieistniejącej już zresztą, powiedzmy tym, którzy nie mieszkają nam w Dolnym Mokotowie, restauracji. I w takim razie co dalej? Będziecie to jeszcze raz badać, czy nie będziecie tego badać? To zostawimy i skupimy się na Waldemarze Pawlaku.
Zastanawiam się, jak to najlepiej...
Może prawdę raz,
ująć.
Ale to ryzykowne, prawda?
U pana wszystko jest ryzykowne, ale ja zawsze prawdę i tylko prawdę.
Ale przecież zadaję normalne pytanie. Nie, takie już... Tu żadnej złośliwości nie ma. Normalnie
nie, no, odpowiadam. Bo oczywiście byłoby kuszące zrobienie komisji czy śledczej, czy weryfikacyjnej, która w prime time by robiła program pod tytułem Przeżyjmy to jeszcze raz, odtwarzała te wszystkie kompromitujące nagrania posłów i polityków Platformy, no ale to my na taki trolling się nie piszemy. Jeśli chodzi o kwestię podsłuchową kelnerów i Sowy, no to przecież zakończyły się procesy sądowe i ta sprawa jest w moim przekonaniu zamknięta.
Niektóre się zakończyły, inne się nawet nie rozpoczęły. No bo ja mam pytanie, które się nasuwa bardzo wielu z naszych słuchaczy. Bo jeżeli były premier zostaje oskarżony o to, że wziął łapówkę 600 tysięcy i podane są jakieś tam dowody i kiedy to było i tak dalej. To ja mam pytanie do was. Czy wy to traktujecie poważnie? A jeżeli... To jest pierwsze pytanie, to może od tego zacznijmy. Czy wy to traktujecie poważnie? Czy pan uważa, że te oskarżenia są wiarygodne i poważne na tyle, żeby je badać? Czy też wychodzicie z założenia, że wariat powiedział, co mu ślina na język przyniosła?
To nie bardzo jest pytanie do mnie jako polityka. Prokuratura i wie...
Szefem prokuratury jest polityk. Zbigniew Ziobro.
To prawda, ale może pana zaskoczę, to nie on prowadzi wszystkie postępowania osobiście.
Ale decyzje najważniejsze na pewno on podejmuje.
No ale na podstawie
dobrze, to jest pytanie,
faktów.
Czy traktujecie to poważnie, czy nie?
Badała to i bada prokuratura.
No właśnie chcę panu pokazać, jak bada, proszę pana.
To
niedługo
wiemy.
5 lat bada,
Na razie klucz sprawy jest takie, że to Donald Tusk uznaje tego człowieka za wiarygodnego.
Proszę pana,
ja się
za
nie...
18 dni będzie piąta rocznica pierwszych zeznań pana W, który opowiedział o tym, że daje łapówkę premierowi. 5 lat. Później to powtarzał 2 razy. W roku 2018 i w 2019. Co roku pan W jeszcze raz mówi o tym, jak to wręcza łapówkę i tam torba i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy. No i co robi prokuratura pod waszym przywództwem?
Znaczy, najwyraźniej, oczywiście mogę tylko zgadywać. Mogę tylko zgadywać, bo nie mam na bieżąco
Ale pana
podglądu.
To nie interesuje.
Mogę tylko się domyślać, że najwyraźniej przez ten czas, mimo prób i pracy, nie znaleziono niczego, co by było, co by uprawdopodobniało czy umożliwiało wykorzystanie tego materiału w sensie procesowym.
Czyli na razie wychodzi, że to wariat.
Tym specjalistą również nie jest.
No nie, no bo to jest bardzo ciekawe, no bo jeżeli traktować to poważnie, to traktujmy to poważnie i wytoczmy proces, nie wtrąćmy Tuska do lochu.
No przecież rozmawiamy o tym człowieku tylko dlatego, że no to sam Donald Tusk pierwszy go wyciągnął z niebytu. Dobrze, i się powoływał.
Tę
prokuratura
sprawę.
Niejako się tutaj broniła.
Komisja do spraw bezpieczeństwa strategicznego. Proszę państwa, pod tą nazwą kryje się taki pomysł na powołanie komisji, która to komisja miałaby sprawić, by Prawo i Sprawiedliwość nie oddało władzy w najważniejszych spółkach państwowych, nawet po przegranych wyborach, gdyby je przegrało. No i pan, jako wybitny konstytucjonalista, uznał, że po pogłębionej analizie, będę cytował, okazało się, że są wątpliwości natury konstytucyjnej i projekt nie będzie procedowany.
To nie ja uznałem, panie redaktorze, taka rola rzecznika, że przedstawia stanowisko partii.
To proszę powiedzieć,
a
co to było niekonstytucyjnego?
Z tego, co wiem, były obawy co do ograniczenia uprawnień na przykład akcjonariuszy, jeśli chodzi o, czyli walnego zgromadzenia, jeśli chodzi o wybór zarządów. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to te wątpliwości, chociaż tu akurat zdania były mocno podzielone, co do regulacji KSH.
Przepraszam, kogo czego?
Kodeksu spółek handlowych.
No to proszę mówić kodeksu spółek handlowych, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest KSH.
Tak czy siak, zanim się pan zacznie wyzłośliwiać.
Nie, ale
sama idea...
Proszę pana, ale jak je wyzłośliwiać? Sprawa jest bardzo prosta. PiS chciał zrobić tak, żeby nawet jak przegra, to żeby jego ludzie zostali w tych spółkach.
To pańska interpretacja.
A jaka jest pańska?
Ideą, która przyświecała posłom składającym ten projekt ustawy...
Tylko błagam,
było...
pan, ja mam słabe serce, więc jak mnie pan zabije śmiechem, to będzie
postaram
pan
się,
miał mi na sumieniu.
Postaram się tego nie robić, bo rzeczywiście to święto dzisiejsze...
Tak,
niech jeszcze nie będzie pańskim świętem. Ideą było wzmocnienie kontroli i stabilizacja tych najbardziej strategicznych spółek i to, żeby
podchodzić...
Ja panu
nie zazdroszczę tej roboty, naprawdę, żeby takie głupoty
publicznie. Panu zazdroszczę, że może pan siedzieć w jeansach i t-shircie, a ja muszę się odstawiać.
Przepraszam bardzo, skoro pan jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych, przynajmniej rozumiem, że wie pan, kto to jest.
Obstawiałbym, bo podobne zdjęcie miał Picasso, ale nie mam żadnego pojęcia.
Szanowny panie, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, jest to najczcigodniejszy mieszkaniec Płońska, Dawid Ben-Gurion.
A, nie znałem tego zdjęcia.
Wszyscy znają oprócz pana. Niech tak będzie.
No z pewnością.
Panie pośle, dobrze, zostawmy więc w takim razie pańskie kompetencje dotyczące mieszkańców Płońska. Ja chcę spytać o to, przecież ta sprawa jest jednoznaczna, na litość boską. Chcecie po prostu, znaczy, to było absurdalne, bo już dziennik Gazeta Prawna napisał, że był pomysł na to, jak to obejść. Można po prostu wszystkich szefów spółek Skarbu Państwa aresztować.
Można, jakby się chciało, aresztować w ogóle połowę populacji Polski. Niektóre zapowiedzi opozycji zdają się iść w tym kierunku. Jeżeli ktoś popiera PiS, to co najmniej jest elementem podejrzanym.
Tak? Kto tak mówi, że chciałby aresztować wyborców PiS-u, bo ja pierwsze słyszę. Chętnie się pooburzam, bo mój ojciec byłby bezpieczny, ale mama trafiłaby do aresztu.
Nie, oczywiście trochę się wyzłośliwiam, trochę przesadzam, ale opowieści o tym, że jak nie uznają wyniku wyborów, a wynik wyborów będzie uznany tylko wtedy, jeżeli opozycja wygra, to wyjdą na ulicę. Czy opowieści o wyprowadzaniu przez silnych ludzi...
Kto to mówił?
Donald Tusk.
Że co, że oni wygrają, że oni uznają wynik wyborów tylko wtedy, jak wygrają? No,
jeżeli nie wygramy i wynik wyborów, nie pamiętam dokładnego cytatu, mogę panu znaleźć.
No dobrze, to
mogę panu znaleźć później. No, w każdym razie, że jeżeli nie zdobędziemy władzy w wyborach, to wyprowadzimy ludzi na ulicę. No, to są wypowiedzi Donalda Tuska.
Których pan nie potrafi zacytować, bo ja takich wypowiedzi nie słyszałem.
No,
oczywiście
dobrze,
być może Donald Tusk coś...
Po programie panu znajdę ten cytat.
To jeszcze pytanie teraz. Skoro pan jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych, to bez złośliwości mam do pana dwa pytania. Po pierwsze, czy Polska się cieszy z tego, że Benjamin Netanyahu najprawdopodobniej zostanie premierem Izraela? Bo z nim mieliśmy stosunki różne, ale z jego następcą...
Jeszcze gorsze.
Zdecydowanie fatalne.
No więc jeżeli... to będzie powrót do, no może rzeczywiście niełatwych stosunków, ale przynajmniej bez wykorzystywania takich najgorszych klisz i takiego antypolonizmu na potrzeby polityki wewnętrznej, no to należy się cieszyć. Oczywiście nie wiadomo, w jakiej koalicji będzie Netanyahu
funkcjonował. Wiadomo, no to akurat jedno wiadomo.
No nie, no tam ta większość jest jakaś bardzo mała i niestabilna, więc...
Przepraszam, jak na Izrael, dwa głosy w większości, to jest, proszę pana, to jest opotąd. To wy macie dwa głosy i jesteście bezpieczni, a...
No to jeżeli mnie pan pyta, to wolałbym mieć 20 przewagi niż dwa.
Macie 460 posłów, a tam jest 120 w Knesecie, jak pan doskonale wie przecież.
Nie, no jeżeli Netanyahu wróci do tej polityki, którą prowadził, no wiadomo, że no przecież nie będzie prowadził polityki polskiej, tylko będzie politykę izraelską.
Dobrze, z partiami religijnymi będzie to twarda polityka międzynarodowa. Tam jest pytanie, jak będą wyglądały stosunki ukraińskie.
Spór między nami a Izraelem, jeśli chodzi o kwestie dwustronne, no to są wycieczki.
No właśnie, bo Polska chciałaby, żeby te wycieczki przyjeżdżały normalnie, jak każda wycieczka, nie wiem, z Francji, z Anglii, skądkolwiek. A oni przyjeżdżają z bronią.
Przyjeżdżają z bronią, przyjeżdżają z agentami Mossadu czy innych służb, no, którzy jeszcze dość obcesowo zachowują się w Polsce. Nie ma na przykład problemu, bo ja rozumiem, że jest obawa po stronie izraelskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No chociaż akurat... No, wszystkie statystyki pokazują, że Polska jest naprawdę najbezpieczniejszym krajem pod tym względem. No ale dobrze. No, rozumiem, że taka jest polityka izraelskiego rządu, Ministerstwa Edukacji. Jest możliwość przecież wynajęcia ochrony, tak jak każdy w Polsce może tutaj. No ale my nie godzimy się na to, żeby właśnie obcy funkcjonariusze w ten sposób się na polskiej ziemi zachowywali. Sprawy dwustronne, no druga kwestia to jest oczywiście taki ambiwalentny stosunek do dzisiaj Izraela, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie i taki brak jednoznacznego wsparcia Ukrainy. No liczylibyśmy, że główna demokracja Bliskiego Wschodu będzie tutaj bardzo jasna.
Radosław Fogiel, szef Komisji Spraw Zagranicznych oraz rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Był państwa gościem, moim gościem. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.